Na kresach.
Te wydarzenia na zawsze zmieniły losy Polaków. W latach 1944-46 organizowane były akcje przymusowych przesiedleń ludności polskiej ze wschodnich terenów II Rzeczpospolitej na nowe granice przyszłej Polski Ludowej. Przeprowadzano je po podpisaniu układów z radziecką Białorusią, Ukrainą, Litwą o obustronnej tzw. ewakuacji. Na mocy tych decyzji do Polski przyjechali Polacy zamieszkujący tereny Związku Radzieckiego lub wywiezieni w ramach deportacji i zsyłek. W tej audycji o realiach tamtych wydarzeń. W programie również o zbliżających się Dniach Kultury Kresowej w Białymstoku, jak również o jedynym polskim przedszkolu na Łotwie.
No i dla rodziców też prowadzimy takie słowniczki tematyczne, gdzie panie wpisują, jakie dzieci poznają słowa, żeby w domu to można było utrwalić.
Przed mikrofonem Joanna Sikora, zapraszam.
Na kresach w Polskim Radiu Białystok.
Te decyzje wywróciły do góry nogami życie prawie 2 milionów osób. Wysiedlenia Polaków z Kresów Wschodnich komunistyczna propaganda nazywała fałszywie repatriacją. Pojawiało się wiele mitów i kłamstw. Jak w oparciu o dokumenty wyglądają te wydarzenia, opowiada Tomasz Kuba-Kozłowski z Domu Spotkań z Historią.
Od dziesiątek lat, od końca II wojny światowej, jesteśmy faszerowani i sami siebie faszerujemy, taką bajkowo, cukierkowo, lajtową, jakby powiedziała młodzież, opowieścią o tak zwanej repatriacji, a tak naprawdę o wypędzeniu Polaków ze wschodu, z terenów współczesnej Litwy, Białorusi i Ukrainy w niezwykle brutalny sposób. Efekt jest tego taki, że dzisiaj cała Europa zna krzywdy Niemców, których wypędzono, a Polacy się repatriowali. Mieli taką fantazję ułańską, że pewnego dnia wsiedli sobie w pociąg i pojechali na bogate, czekające na nich, niezniszczone, niespalone, niesplądrowane przez Sowietów ziemie zachodnie. Dlatego chcę przypomnieć, w jak dramatycznych okolicznościach odbywała się akcja wypędzania Polaków, bo to jest właściwy termin, z Litwy, Białorusi, a przede wszystkim Ukrainy, której towarzyszyły wywózki na wschód, o czym dzisiaj nie zapominajmy, setek i tysięcy żołnierzy Armii Krajowej, którzy w 1944 roku wyłapywani przez Rosjan wędrowali do Kazachstanu, na Syberię, jakieś wyspy sołowieckie czy za Ural, a równocześnie przez całe dziesięciolecia, opisując ten proces wypędzania Polaków ze wschodu, skupiano się na cytowaniu skądinąd rozsądnie brzmiących zapisów umów o ewakuacji, bo tak się jeszcze nazywały w 1944 roku umowy podpisywane przez PKWN z republikami litewską, białoruską czy ukraińską. Ale już rok później wprowadzono ten oszukańczy termin repatriacja. Jakaż to jest repatriacja? Powrót do ojczyzny, jak się z własnej ojczyzny człowieka wyrzuca. To jest ekspatriacja, czyli wypędzenie. Ale to ważne, że przez całe dziesięciolecia nasza historiografia nie wykonała podstawowego zadania. Otóż nie opisała rzeczywistych warunków tego procesu, posiłkując się oficjalnymi raportami i oficjalnymi dokumentami. A dopiero w relacjach i zeznaniach wypędzanych pojawia się nam rzeczywisty obraz ludzi wysyłanych w miesiącach jesiennych, zimowych i wczesnowiosennych między 1945 a 1946 roku. Trupów wyjmowanych z wagonów, którzy zamarzli na śmierć. Wagonów podstawianych bez piecyków przy mrozach wynoszących minus 30 stopni. Ludzi transportowanych odkrytymi wagonami, którymi przewożono węgiel, nawet bez dachu. Ludzi grabionych przy wsiadaniu, po drodze, na terenie granicy, gdzie odbierano im ich ruchomości, a później jeszcze na terenie Polski. Były transporty, które potrafiły być kilkanaście razy ograbione od momentu, kiedy wypędzani, wchodzili stłoczeni do tych bydlęcych wagonów do momentu, kiedy w końcu ich wyrzucono. To jest gehenna, która nie została do tej pory przyzwoicie opisana i opowiedziana. Dlatego staram się pokazać ten na ogół niepokazywany obraz tak zwanej repatriacji.
Do jakich źródeł udało się dotrzeć?
To przede wszystkim są oczywiście relacje świadków, a więc tych wszystkich, którzy zanotowali wcześniej czy później rzeczywisty opis tej operacji. Ale są też dokumenty, tylko one są rozsiane. Są rozmaitego typu raporty, od raportów pełnomocników do spraw repatriacji, którzy opisują, jak wygląda bandycki proces rozprawiania się z Polakami przez Ukraińców na terenach południowych, jak wyglądają represje po stronie północnej, łącznie z Litwinami, gdzie na przykład uznaje się, że sieroty po Polakach pozostaną na Litwie, żeby wzmocnić potencjał demograficzny i nie wysyła się ich do Polski, chociaż pierwsze transporty wyszły bez problemów. Lista rozmaitych typu działań podejmowanych przeciwko osobom wyjeżdżającym, które zmierzały do maksymalnego pozbawienia ich ruchomości i pieniędzy i upodlenia, liczy dziesiątki pozycji. Są raporty bezstronnych obserwatorów. Nie mamy do tego dobrej dokumentacji ikonograficznej, bo o to dbano. Wiedziano, jaką siłą dysponuje przekaz zdjęciowy. Wobec tego są tylko zdjęcia ludzi przed wagonami. Nie ma w zasadzie zdjęć z wagonów, a przypomnijmy, norma we Lwowie wynosiła 34 osoby na wagon. Na wagon bydlęcy. To proszę sobie teraz policzyć, ile dobytku można wywieźć ze sobą, jeżeli w wagonie podróżują 34 osoby. A my opowiadamy rzeczywiście autentyczne historie nielicznych, którym udało się wywieźć a to salonik, a to meble po rodzinie, a to warsztat pracy, a to bibliotekę. To dotyczyło w dużej mierze profesury, dotyczyło po części inteligencji. Bo jak to zwykle bywa, za łapówki bardzo często można było wiele załatwić. Ale gro ludzi, nawet nędzne resztki, które udało im się dociągnąć do stacji, bo byli grabieni od momentu, w którym opuszczali swój dom do załadunku i te jeszcze im odbierano na przykład na granicy. To jest wszystko historia, którą należy opowiedzieć, zwłaszcza w tej chwili, bo będzie równo 80. rocznica końca wojny i gehenny tych tysięcy wypędzanych. I najwyższa pora, by przy tej okazji zacząć mówić prawdę o tym procesie.
To są oczywiście też przede wszystkim jednostkowe opowieści i to ci świadkowie najwierniej oddawali to, co się tam wydarzyło. Która z tych relacji jest wyjątkowo cenna ze względu na wiele faktów, które tam się pojawia?
Wystarczy sięgnąć po kilka takich opisów. Ojciec zmarłego niedawno, księdza Tadeusza Isakowicza Zaleskiego, opisywał taki transport, który wyjechał z Podola, z okolic Buczacza. Jechał na Dolny Śląsk, te kilkaset kilometrów, które można przejechać na upartego w ciągu jednego dnia, no powiedzmy w 2-3 doby, jechał, proszę Państwa, ponad 2 miesiące. 2 miesiące trzymano tych ludzi, zatrzymywano, wyrzucano na tory albo trzymano w pociągu. Efekt był taki, że część tych ludzi po prostu dojechała nieżywa. I kiedy jesienią ruszali z Podola, dojechali w okresie Bożego Narodzenia i kolędującym towarzyszyły pieśni żałobne przy wyciąganych zmarłych z tego transportu. Były transporty, które potrafiły być po kilkanaście razy, jak mówię, rabowane na jednej drodze, która liczyła ileż? No 300, 400, 500, góra 600 kilometrów. Więc muszę powiedzieć, że najwyższa pora, by znacznie więcej osób miało tego świadomość, bo my cieszymy się bardzo znakomitym filmem, bazującym oczywiście na barwnych opowieściach, ale nakręconym w konwencji komedii, a jest traktowany jako film dokumentalny, mam na myśli tutaj oczywiście pierwszą część Samych swoich. Tymczasem to nie jest prawda o wypędzeniu.
Pan Tomasz Kuba-Kozłowski będzie gościem zbliżających się Dni Kultury Kresowej w Białymstoku. To będzie 26. odsłona wydarzenia. To święto, na które miłośnicy dawnych kresów, a przede wszystkim ci, którzy mają tam swoje korzenie, czekają cały rok. Co przygotowali jego organizatorzy, opowiada Rafał Cierniak, prezes Fundacji na Rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny i Białostockiego Oddziału Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna.
1 marca zapraszamy na spotkanie w Kresowej Kawiarni, projekt Zimne Dranie. Wracamy do wydarzenia, które odbyło się 2 lata temu. Cieszyło się bardzo dużą popularnością. Częściowo można obejrzeć zapis tego spotkania na YouTubie. Jest także, a będzie to połączone takie spotkanie, muzyka i moda. 6 marca z kolei w Galerii imienia Slędzińskich, znany już w Białymstoku, Kuba Kozłowski z Domu Spotkań z Historią w Warszawie, multimedialne spotkanie poświęcone kulturze kresów. 13 marca, także w Galerii imienia Slędzińskich, spotkanie z redaktorami Gońca Kresowego. W ubiegłym roku Goniec miał swoje wydarzenie, duże rocznice, czyli 100. numer, a w tym roku będzie spotkanie między innymi z redaktorem naczelnym Gońca Kresowego, z Aleksandrem Miśkiewiczem oraz z piszącym do Gońca od kilku lat redaktorem Leszkiem Wątróbskim ze Szczecina. To naprawdę zakres tematyczny, jeśli chodzi o kresy, bardzo szeroki. I Litwa, i jeśli można, to też Białoruś, Ukraina i Mołdawia. Wiele krajów, wschodnich krajów, których szuka Polaków, z tymi Polakami się spotyka, z nimi rozmawia. Część z tych materiałów w Gońcu drukujemy. Kolejnym wydarzeniem będzie spotkanie z Wojciechem Kronkiewiczem. To postać w Białymstoku znana. Tutaj niestety jeszcze nie mamy daty. To będzie spotkanie literackie. Organizuje to nasz partner, czyli Książnica Podlaska, w ramach Śród Literackich Książnicy Podlaskiej. Będzie to dotyczyło książki najnowszej, której autorem jest pan Wojciech Kronkiewicz. 15-16 marca, już jak 2 dni mówię, to już chyba wiadomo, Wielki Jarmark Kaziłkowy, największe wydarzenie tegorocznych i tak w ogóle Dni Kultury Kresowej. Wokół tego wydarzenia budujemy cały program Dni Kultury Kresowej. Oczywiście jest to impreza przede wszystkim handlowa, ale zawsze staramy się, aby dodać tam jakiś aspekt z jednej strony kulturalny, czyli na przykład muzyczny. Tak będzie i w tym roku. Będzie kapela, która będzie przez 2 dni umilała muzycznie wszystkim odwiedzającym i sprzedającym na jarmarku czas. No ale będą także palmy kaziłkowe, wieleńskie serca, obważanki, no dużo, dużo różnych towarów. Zakończymy 19 marca dniem imienin marszałka Józefa Piłsudskiego.
Przypominam, że Dni Kultury Kresowej w Białymstoku rozpoczną się 1 marca.
Na kresach w Polskim Radiu Białystok.
Teraz wyprawa do łotewskiego Dyneburga. Miejscem, gdzie polskość pielęgnuje się od najmłodszych lat, jest jedyne działające na Łotwie polskie przedszkole imienia Jana Platera Gajewskiego. Powstało w 1992 roku. Oprowadza po nim jego dyrektor Angela Dubowska.
Nasz budynek taki jest, nie jest wielki, jest takie umiarkowane, 6 oddziałów wiekowych, od 1,5 do 7 lat. Oj, no to proszę, proszę wchodzić w progi. No to może od razu wejdziemy do grupy poziomeczki, grupy 6-latków, którzy w następnym roku wyruszą do 1 klasy. Dzień dobry, dzień dobry. No dzieci, dzień dobry, mogą dla pani powiedzieć? Pani z radia, widzicie jakie ma mikrofon?
A jak się nazywa wasza grupa?
Zemene.
Poziomeczki.
Po łotewsku, poziomeczki. Jaką literkę znalazłaś?
Mama Tetys. Listujemy, gulamy, spimy.
No to proszę bardzo. Raz, dwa, trzy.
Muzykanty, o szabelanty, my muzykanci, o szabelanty. Ja umiem grać, my umiemy grać, a na czym, na nie.
Uczymy się po cichutku, po malutku, uczymy się. Najpierw dzień dobry, do widzenia, przepraszam, proszę, później tam coś trudniejsze. Uczymy się liczyć po polsku, tak?
Opiekunka grupy Poziomek, Renata Szarko.
Jak jest z językiem litewskim? Po cichutku, bo dzieci w większości, no chyba, że rozmawiają w rodzinach w języku rosyjskim. Chociaż mamy i lutyszy, i też i pochodzenia polskiego dzieci, ale no, musimy uczyć się tego języka tutaj od początku. Są dzieci z rodzin lutewskich, są dzieci z rodzin polskich, nie dużo, ale są. A Ronek jest z rodziny polskiej, tak, w domu rozmawia po polsku. No i dzieci z rodzin rosyjskich też są.
Teraz obecnie mamy 132 dziecka od 5 do 7 lat. Panie, które też wykładają w języku polskim i łotewskim, do tego opiekunki, które też obcują się z dziećmi na co dzień w dwóch językach. Pani od muzyki, logopeda, pani od angielskiego, pan od tańców balowych, no takie już dodatkowe zajęcia jeszcze prowadzimy. No i dzieci chętnie uczą się, poznają nawzajem.
Wy jesteście na początku tej drogi nauki języka polskiego i poznawania kultury polskiej. Jak to właściwie robić? Jak rozpocząć we właściwy sposób tę drogę?
Panie rozmawiają po polsku. Nie przechodzą na inny język, żeby dziecko miało asocjacje, że ta pani rozmawia tylko po polsku. No to i dziecko stara się zwracać się do tej pani tylko po polsku. Pani, która jest od łotewskiego, to do niej zwracają się w języku łotewskim. No i maluszki prowadzimy także na żłobku panie w jednym języku, po polsku, żeby nauczyć dziecko no, słyszeć artykulację, motorykę, żeby trochę osłyszało się w języku polskim. No i dla rodziców też prowadzimy takie słowniczki tematyczne, gdzie panie wpisują, jakie dzieci poznają słowa, żeby w domu to można było utrwalić.
Każde dziecko to oddzielna opowieść i każde dziecko w domu słyszy też inny język. Jakie dzieci do was trafiają?
Mamy dzieci z różnych rodzin, to znaczy wielojęzykowych, ponieważ mieszkamy na takim terenie, gdzie 14% jest Polaków w naszym mieście i 14% Hutusi. Pozostałe to Rosjanie, Białorusini, Ukraińcy, Tatarów nawet mamy. Także miasto jest przy granicy, położone między Rosją, Białorusią, Litwą, no i tak się to powiodło nam. No i kiedy dzieci przyjeżdżają na przykład ze Szwecji, rodzice są skierowani do pracy na jeden rok na uniwersytet na przykład, to wybierają nasze przedszkole i przychodzą tu do nas, żeby dziecko czuło się w tym europejskim klimacie.
Jaki język słyszą dzieci w domach?
No przeważnie po rosyjsku myślę, ponieważ rodzice mieszane, jeżeli ojciec po rosyjsku, no to ten rosyjski przeważa u nas w mieście. No i rozmawiałam po rosyjsku, ale dziecko, jak pani zauważyła, może i po polsku liczyć, przechodząc na łotewski, ale po rosyjsku nie uczymy dzieci. Dlatego oni starają się polski, łotewski ten używać więcej. Przeważają absolwenci szkoły polskiej, którzy wybierają przedszkole i przychodzą z miłymi wspomnieniami o swoich latach dziecinnych. Chcą zobaczyć salę, na której oni byli, a teraz prowadzą swoje dzieci, ponieważ oni po szkole polskiej na przykład tu mają pracę. No i w domu ten język gdzieś tam jest polski. Kolejne pokolenie też u nas.
A jeżeli chodzi o takie tradycje związane z polskością, jak prowadzicie przedszkole?
Staramy się połączyć te polskie, łotewskie tradycje, żeby pokazać dzieciom, że jakie są różnice, zapoznać z tradycjami obojga narodów. No i wychowujemy w tym stylu, że jest i Łotwa, i Polska, i to nasza ojczyzna, i tam, i tam. jedna tu, a druga trochę dalej. Dzieci poznają Polskę, mapę Polski, rzeki, miasta. Za pomocą teraz interaktywnych pomocy możemy sobie sięgnąć dalej. I za pomocą ekranu można połączyć się i porozmawiać z kolegami, koleżankami z innych przedszkoli.
Jak dużo pani absolwentów, rodzice tych małych absolwentów wybierają polską szkołę?
100% grupa 6-latków, to oni już mają na celu, kiedy przyjmują do przedszkola dzieci, od razu pierwszym pytaniem, z jakiej okazji oni do nas wpisują się, ponieważ no, priorytetem jest przygotowanie dzieci do nauki w pierwszej klasie gimnazjum polskiego. Również to jest priorytetem przy wpisaniu do szkoły. Dzieci z przedszkola od razu bez kolejki dostają się do pierwszej klasy.
Tak było w łotewskim Dyneburgu, a w tej audycji to już wszystko. Dziękuję za wspólnie spędzony czas i życzę spokojnego wieczoru.
Na kresach w Polskim Radiu Białystok.